O polskiej nauce mówi się źle albo nie mówi się wcale. No to w tym filmie chcę to zmienić. Całkiem niedawno, na początku grudnia tego roku, po raz 34 przyznano nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Uchodzą one za najbardziej prestiżowe wyróżnienie tego typu w kraju. Byłem w Zamku Królewskim na gali wręczenia nagród i powiem Wam szczerze, że byłem dumny. Nagrody FNP są przyznawane w czterech kluczowych obszarach nauki i dotyczą wyjątkowych badań i odkryć, które mogą mieć znaczący wpływ na nasz cywilizacyjny, ale też społeczny rozwój. I mam tu na myśli nie tylko naszą polską lokalną perspektywę. W obszarze nauk chemicznych i o materiałach tegoroczną nagrodę FNP otrzymała pani profesor Dorota Gryko z Instytutu Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk za opracowanie tzw. fotokatalizatorów i ich wykorzystanie w chemii organicznej. Profesor Gryko swoje naukowe dociekania skupia przede wszystkim na fotokatalizie, czyli reakcjach zachodzących z udziałem światła, oraz na biokatalizie, która jest procesem przyspieszania reakcji chemicznych za pomocą enzymów lub nawet całych komórek. Jej badania są inspirowane naturą i wpisują się w koncepcję jakiejś nowoczesnej zielonej chemii, która jest bardziej precyzyjna, bezpieczniejsza i przyjazna środowisku, co jest priorytetem ostatnich dekad w całej współczesnej nauce. Punktem wyjścia nagrodzonych badań pani profesor Gryko była fotosynteza, czyli jeden z najbardziej fascynujących procesów zachodzących w przyrodzie. Dla przypomnienia, jest to reakcja, dzięki której rośliny przekształcają energię światła w energię chemiczną. Naukowcy od dawna próbują wykorzystać podobne zjawiska w laboratoriach po to, aby przeprowadzić różne pożądane reakcje chemiczne w sposób bardziej wydajny, czysty i bezpieczny.
Przez lata jako katalizatory stosowano kompleksy rutenu i irydu, a przecież natura wykorzystuje do tego celu barwniki organiczne, w tym oczywiście w fotosyntezie chlorofil. My w mojej grupie postanowiliśmy wykorzystać nie sam chlorofil jako taki fotokatalizator, ale jego pochodne, porfirynoidy, i dzięki temu udało nam się opracować szereg przemian fotochemicznych, szereg reakcji organicznych indukowanych światłem widzialnym.
I wygląda na to, że zespołowi kierowanemu przez panią profesor udało się, opracowując unikalne fotokatalizatory oparte na witaminie B12 i porfirynach, czyli naturalnych związkach występujących m.in. w hemoglobinie czy chlorofilu. To są substancje, które przyspieszają reakcje chemiczne zachodzące pod wpływem światła. Działają jak pośrednicy, pochłaniają energię światła, a następnie przekazują ją reagującym cząsteczkom, dzięki czemu reakcja zachodzi szybciej, łagodniej i bez potrzeby stosowania wysokich temperatur czy toksycznych metali ciężkich. W praktyce oznacza to, że cząsteczki, które dotychczas trudno było zmusić do reakcji dzięki fotokatalizatorom, mogą być z łatwością przetwarzane na potrzebne związki organiczne w procesach napędzanych jedynie światłem, czyli darmowym i praktycznie niewyczerpywalnym źródłem energii. Co więcej, część tych reakcji może zachodzić w środowisku wodnym, co czyni je wyjątkowo przyjaznymi dla środowiska. Badania pani profesor bez wątpienia znajdą zastosowanie m.in. w biotechnologii, farmakologii i nanomedycynie, a fotokataliza może stać się kluczową technologią, miejmy nadzieję, nieodległej przyszłości.
Nauka pozwala zaspokoić moją ciekawość świata, pozwala eksperymentować, prowadzić badania i odpowiadać na pytania, które najbardziej mnie nurtują. Jednocześnie nauka pozwala mi na pracę z młodymi ludźmi, pasjonatami nauki, od których codziennie możemy nauczyć się czegoś nowego. I tak jest właśnie w moim przypadku.
Już teraz mówi się o zastosowaniu fotokatalizy w wielu obszarach nowoczesnej gospodarki, w przemyśle farmaceutycznym, do projektowania i produkcji nowych leków i złożonych związków farmaceutycznych, w materiałoznawstwie, do tworzenia barwników i materiałów optoelektronicznych oraz w biotechnologii, do bezpiecznej modyfikacji biomolekuł, znakowania białek czy badania procesów zachodzących w żywych komórkach. Z dziedzin nauk matematyczno-fizycznych i inżynieryjnych Tegoroczną nagrodę FNP otrzymał profesor Wojciech Knap z Instytutu Wysokich Ciśnień Polskiej Akademii Nauk za opracowanie metod generowania, odbierania i wzmacniania fal terahercowych, które mają szansę stać się nośnikiem ultraszybkiej komunikacji bezprzewodowej. Pan profesor zajmuje się przede wszystkim fizyką półprzewodników pracujących w dalekiej podczerwieni, czyli wspomnianym promieniowaniem terahercowym, ale też jego zastosowaniem w nowych detektorach i generatorach. Jest też autorem lub współautorem licznych patentów oraz był pomysłodawcą i koordynatorem międzynarodowych sieci badawczych poświęconych bardzo obiecującej fizyce promieniowania terahercowego.
Technologie, które są stosowane powszechnie teraz, na przykład w telefonach mobilnych, różnią się od tych, którymi zajmujemy się, częstością. Technologie, które są stosowane, są w obszarze gigaherców, natomiast nasze technologie, te, które rozwijamy, są w obszarze teraherców, to znaczy częstości 1000 razy większych. Fale terahercowe mają niezwykłe własności. Najprostsza z tych własności wynika z wysokiej częstości. Otóż jest bardzo prosta reguła, im wyższa częstość nośna, tym więcej, tym szybciej można przekazać informacje i to jest ich podstawowa cecha.
Fale terahercowe to rodzaj promieniowania elektromagnetycznego występującego między mikrofalami a podczerwienią, a ich ekstremalna częstotliwość około 10 do 12 potęgi herców sprawia, że jeszcze niedawno pozostawały one praktycznie nieosiągalne dla inżynierów i dla przemysłu. Wprawdzie astronomowie od dawna wykorzystywali je do obserwacji odległych obszarów wszechświata, ale dopiero prace profesora Knapa i jego zespołu otworzyły drogę do ich praktycznego zastosowania w tak zwanych zwykłych technologiach. Fale terahercowe mają niezwykle cenne właściwości. Przenikają na przykład przez papier, tkaniny, plastik czy drewno, ale zatrzymują się na metalach i w wodzie. Nie są szkodliwe dla ludzi, dlatego można je wykorzystać w diagnostyce medycznej czy skanowaniu produktów przemysłowych i bagażu bez potrzeby używania potencjalnie szkodliwego promieniowania rentgenowskiego. Co najważniejsze, fale terahercowe mogą przenosić znacznie większe ilości danych niż obecne technologie bezprzewodowe, a to pozwala wykorzystać je jako nośniki informacji w projektowanych już kolejnych generacjach ultraszybkiej telekomunikacji. Umożliwi to przesyłanie ogromnych ilości danych w czasie niemal rzeczywistym, co z pewnością może zrewolucjonizować wiele obszarów naszej opartej o te technologie cywilizacji. Jednym z najnowszych i najważniejszych osiągnięć zespołu profesora Knapa we współpracy z Uniwersytetem Tohoku w Japonii jest odkrycie, że fale terahercowe można wzmacniać w temperaturze pokojowej za pomocą specjalnie zaprojektowanych nanostruktur grafenowych. To długo oczekiwany przełom, bo do tej pory takie efekty udawało się osiągnąć jedynie w temperaturach kriogenicznych, czyli poniżej minus 150 stopni Celsjusza, a to znacznie podnosiło koszty takiej technologii i jednocześnie ograniczało perspektywy jej praktycznego, powszechnego zastosowania.
Najważniejszą częścią zespołu naukowego są ludzie. Niezależnie od aparatury, niezależnie od pomysłów, bez zdolnych, bez motywowanych ludzi nic nie można zrobić. Centrum terahercowe powstało dzięki możliwości zrekrutowania polskich i zagranicznych uczonych, którzy razem pracują od wielu lat na tym, żeby Polska stała się centrum technologii i nauki terahercowej rozpoznawalnym na świecie.
To teraz kolejna nauki o życiu i o Ziemi. Na tym obszarze tegoroczną nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej otrzymała pani profesor Ewelina Knapska z Instytutu Biologii Doświadczalnej imieniem Nęckiego Polskiej Akademii Nauk za odkrycie biochemicznych mechanizmów wewnątrzgatunkowego i międzygatunkowego przekazywania emocji. Interdyscyplinarne badania pani profesor Knapskiej łączą neurofizjologię, behawiorystykę z nowoczesnymi metodami obrazowania aktywności neuronów. Ich celem jest zrozumienie, jak mózg rozpoznaje i przetwarza informacje o emocjach w kontekście społecznym. Badaczka jako jedna z pierwszych na świecie opisała zjawisko emocjonalnego współodczuwania u zwierząt laboratoryjnych oraz wykazała, że odpowiada za nie określony obszar w mózgu. Chyba każdy z nas kiedyś doświadczył tak zwanego zaraźliwego śmiechu albo sytuacji, kiedy widok cierpienia innej osoby wywołał u nas współczucie. To właśnie zjawisko nazwane jest zarażeniem emocjonalnym i ono stanowi najprostszą formę empatii.
Te badania pozwalają nam zrozumieć mechanizmy, dzięki którym dążymy do uzyskania nagrody. A taka zdolność jest zaburzona na przykład w depresji, więc wiedza o tym, jakie mechanizmy rządzą motywacją, pozwala stworzyć metody terapeutyczne polegające na przykład na stymulowaniu wybranych obwodów neuronalnych, żeby przywrócić zaburzoną motywację. Nasze badania mają na celu znalezienie obszarów mózgu czy też obwodów neuronalnych, które kontrolują to, jak rozpoznajemy i jak odpowiadamy na emocje innych. Taka zdolność jest podstawą empatii.
Profesor Knapska wykazała, że źródło tego niezwykłego zjawiska znajduje się w ciele migdałowatym, czyli niewielkiej, głęboko ukrytej części mózgu odpowiedzialnej za emocje. Znajdują się tam wyspecjalizowane grupy neuronów, które odpowiadają za przekazywanie emocji między osobnikami, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. I to jest przełomowe odkrycie, bo ono pokazuje, że mózgi badanych zwierząt, jak i mózg człowieka, reagują na emocje innych w sposób mocno zakorzeniony biologicznie. I co najważniejsze, jest to zorganizowany proces, a nie proces przypadkowy.
Nasze badania pokazują, że empatia nie jest właściwa tylko ludziom, ale że występuje również u zwierząt. Możemy dzięki temu z dużą precyzją badać, jak mózg kontroluje tą podstawową zdolność do rozpoznawania emocji innych. Przede wszystkim udało nam się zidentyfikować obwody neuronalne odpowiedzialne za zarażanie strachem zarówno u zwierząt, jak i u ludzi.
Badania profesor Knapskiej otwierają nowe horyzonty w zgłębianiu fenomenu emocji, starając się zrozumieć, jak nasz mózg, czy jak nasze mózgi rozpoznają i reagują na emocje innych oraz jak na przekazywanie emocji wpływają różne zaburzenia, na przykład autyzm i cywilizacyjne choroby, takie jak chociażby depresja. To też nadzieja na nowe kierunki badań nad leczeniem zaburzeń emocjonalnych, które utrudniają współczesnym ludziom nawiązywanie kontaktu i budowanie relacji z innymi. Na koniec chcę przejść do nauk humanistycznych i społecznych. Tegoroczną nagrodę FNP otrzymała pani profesor Anna Matysiak z Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego za zidentyfikowanie kluczowych cech rynku i warunków pracy wpływających na dzietność. Dorobek profesor Matysiak koncentruje się na analizie wpływu przemian zachodzących na rynku pracy w Polsce i w Europie, takich jak globalizacja, automatyzacja czy praca zdalna, na decyzję o posiadaniu dzieci. Porusza również problem relacji między sytuacją rodzinną a karierą zawodową kobiet i mężczyzn. To również interdyscyplinarne badania łączące ekonomię pracy, demografię i socjologię rodziny, wykorzystujące zaawansowane metody ilościowe i dane panelowe, które umożliwiają zrozumienie dynamiki i przyczyn tych właśnie opisywanych zjawisk.
Aktywność zawodowa kobiet niekoniecznie wiąże się z rezygnacją z posiadania rodziny, bądź też z mniejszą liczbą dzieci, a wręcz przeciwnie, obserwujemy, że ta zależność się zmienia i że aktywność zawodowa kobiet, jak i mężczyzn, stanowią warunek do posiadania rodziny.
W 2019 roku pani profesor otrzymała prestiżowy konsolidator grant Europejskiej Rady do Spraw Badań Naukowych, ERC, za projekt LabFair dotyczący wpływu zmian technologicznych i postępującej globalizacji na dzietność. Jest również współautorką projektów realizowanych w ramach programów Horizon Europe i National Science Center badających skutki pandemii COVID-19 na równość płci i funkcjonowanie rodzin.
Demografia jest obszarem determinującym funkcjonowanie społeczeństw, ich potencjał gospodarczy, społeczny, kulturowy, tak naprawdę leży bardzo u podstaw tego, jakie dane społeczeństwo ma potencjał, jakie ma możliwości.
Zrozumienie tego, co stoi za decyzjami kobiet o macierzyństwie, jest niezwykle ważne w czasach, w których coraz więcej europejskich krajów zmaga się z niską dzietnością i starzeniem się społeczeństw. Badania profesor Matysiak łączące demografię, ekonomię, socjologię wykazały, że stabilność zawodowa, poczucie bezpieczeństwa ekonomicznego, a także możliwość łączenia pracy zawodowej z opieką odgrywają bardzo dużą rolę w kształtowaniu decyzji o posiadaniu dzieci. Poza tym pani profesor udowodniła, że polityka prorodzinna powinna wzmacniać stabilność rynku pracy oraz możliwości łączenia jej z opieką, by skutecznie wspierać rodziny oraz równość kobiet i mężczyzn w sferze publicznej i w sferze prywatnej. Niezwykle ważnym osiągnięciem pani profesor jest włączenie naszych specyficznych, lokalnych doświadczeń Europy Środkowo-Wschodniej do głównego europejskiego nurtu badań nad dzietnością. Dotychczas większość tego typu analiz koncentrowała się na krajach Europy Zachodniej. Tymczasem, jak pokazują jej prace, postkomunistyczne społeczeństwa charakteryzujące się wysoką aktywnością zawodową kobiet, konserwatywnymi normami społecznymi i ograniczonym wsparciem instytucjonalnym dostarczają wyjątkowo cennego materiału badawczego. Imponujące naukowe horyzonty i osiągnięcia. Miejmy nadzieję, ja mam nadzieję, że tegoroczni laureaci będą kontynuować swoje pionierskie badania i znajdą one cenne, praktyczne zastosowanie, czyniąc nasz świat choć odrobinę lepszym miejscem. Tego życzę Państwu, laureatom, tego życzę Wam, widzowie, i tego życzę też sobie.